Sport w Słupsku i nie tylko.
Przemek Woś, dzień dobry. Rafał Szymański, Słupski Sport.
Dzień dobry.
I internetowo z nami Krzysztof Nałęcz. Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry.
Miałeś okazję obejrzeć ostatni mecz grupy Sierleccy Czarni Słupsk z Twardymi Piernikami Toruń. I co? Miło się oglądało? Zupełnie inny zespół? Zgodzisz się?
Oczywiście, że tak. Na pewno zgadzam się tutaj z opinią powszechną, że może nie był to najlepszy mecz Czarnych w tym sezonie, ale jeden z dwóch najlepszych, bo uważam, że za Stalem w Zielonej Górze Czarni zagrali jeszcze świetnie, ale to już stare dzieje. Jesteśmy w przededniu nowej rzeczywistości i to dobrze, że ten mecz wyszedł tak drużynie przed tymi wzmocnieniami, które jeszcze były. Tutaj wszystko zadziałało perfekcyjnie. Wydaje mi się, że Mantas tutaj trochę zaryzykował i zgarnął pełną pulę, bo więcej gry na piłce powierzył Szewonowi Kolanowi, który się bardzo dobrze wywiązał z tego. Przez to zwolnił się trochę ta presja na Jakubie Musiale i tutaj chyba było to trochę zaskoczenie dla rywali, bo oni byli przygotowani, że to będzie Jakub Musiał rozgrywał i na nim próbowali nacisk, jak poprzednie drużyny, wywierać spory. No i to trochę było elementem zaskoczenia. No oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób absolutnie umniejszać przygniatającej przewagi Czarnych w tym meczu, ale też trochę zawiodła drużyna z Torunia, powiem szczerze. Więcej się po niej spodziewałem, tym bardziej, że też jest świeżo po wzmocnieniach i na równo Puszczica, jak i Sterling Gibbs, no po udanym początku, potem już w tym meczu nie istnieli. Także brawa dla Czarnych, bardzo ważne i cenne zwycięstwo.
Ale też chyba kluczowe było to, z jakim zaangażowaniem zawodnicy podeszli do tego spotkania, bo było widać walkę po prostu o każdą piłkę. Rafał?
No wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby inaczej w hali Gryfia przed swoją publicznością słupski zespół zagrał. Powiem też to, co powiedział Krzysztof, że ważne zwycięstwo w najważniejszym momencie, kiedy zawodnikom potrzeba było wygranej na przełamanie, ale też przed słupską publicznością, która też mogła już zacząć wątpić po tej serii 5 porażek i jak Czarni będą się prezentowali, przyszła na halę, zapełniła halę, no i zobaczyła przekonujące zwycięstwo Czarnych. Dobrze, że tak się stało, bo i widzieliśmy efektowną grę, umiejętności tych poszczególnych zawodników pod Mantasem Cesnowskisem, że ten skład już właściwie rzeczywiście dograł się, czy jakby zrozumiał w tym składzie. Też widzieliśmy fajną oprawę kibicowską, która już teraz będzie stałym elementem na trybunach, więc chyba taki kompletny mecz obejrzeliśmy w to piątkowe popołudnie, późne popołudnie.
Nareszcie chyba myślę, że wszystkim kamień serca spadł, bo te 5 porażek z rzędu to może po prostu uszkodzić, że tak powiem, mentalnie każdy zespół.
Jedyna wątpliwość, jaką miałem, to czy to Czarni już są tak w miarę dobrze, czy to jednak Toruń taki słaby.
No dobrze, to posłuchajmy z konferencji prasowej. Trener Twardych Pierników Miloš Mitrović, Kacper Gordon, no i ze strony Czarnych Mantas Czesnowskis i świętujący swoje urodziny Mikołaj Witliński. Mikołaj przyniósł kolegom do szatni pączki, nie tort. No to tak było słodko, miło.
Tłusty piątek.
No ciężko mi jest cośkolwiek tutaj skomentować. Mogę pogratulować przeciwnie drużynie na dobrej grze, na dobrym nastawieniu, przede wszystkim na ten mecz. Myślę, że my byliśmy zbyt miękko od samego początku. Byliśmy zaskoczeni tym, że hala jest pewna, że ktoś przeciwny stronę walczy, gra agresywnie, mija zasłonę i tak dalej. I szkoda mi jest oczywiście tych kibiców naszych, którzy tu przychodzą, wspierają, którzy chcieliby na pewno też się trochę ucieszyć z jakiej gry, jak nie z wygranej, a też mi szkoda i nas, bo i my, którzy pracujemy w tej drużynie, nie jest ani kolorowo, ani fajnie tak chodzić na mecze i w taki sposób przegrywać.
Bardzo ciężki mecz, mamy dużo pracy przed sobą, mimo że naprawdę z każdym tygodniem myślimy, że będzie lepiej, że trenujemy ciężko, że to wystarczy, ale potem wychodzimy na mecz i nie spełniamy założeń, gramy, tak jak trener powiedział, miękko i nie jesteśmy w stanie przełamać przeciwnika. No dzisiaj to Czarni trafili kilka rzutów i my jakbyśmy się wycofali, to myślę, że w drugiej połowie już nie było co zbierać. Próbowaliśmy walczyć, ale nie dało się i tak jak ten też powiedział, szkoda kibiców. Mam nadzieję, że będziemy dalej walczyć i damy im trochę szczęścia jeszcze w tym sezonie.
Pierwsze, przede wszystkim my wiedzieliśmy, że Czarni mają serię porażek, ale że nie grają źle. Oni po prostu stracili dwóch zawodników, potrzebowali trochę czasu, żeby zmienić organizację gry i na tej pozycji grają bez prawdziwej jedynki. Wiedzieliśmy, że przeciwnicy to bardzo utrudniali im organizację gry i przez to, że utrudniali organizację gry, oni nie mogli skorzystać z tej przewagi, które mają. Niestety my z tej pozycji, z pierwszej piątki dzisiaj, nie zagraliśmy tak, jak planowaliśmy, żeby tego Jakuba Musiała i Kolmana wywierać większą presję, żeby nie pozwolić, żeby oni mogli wtedy skorzystać post-up grę, screen-to-screener grę, z której rzucają dużo punktów. i tak dalej. Od tego zaczynaliśmy. W ataku mieliśmy pomysł, żeby atakować z pozycji 4 tego postapa. Zupełnie to się nie udało. Dzisiaj w ogóle nawet podać Aaron Cel tylko oddał jeden rzut w meczu, absolutnie nie jego winą, nie mogliśmy mu podać piłkę na dole. Co ja już nie wiem, jak to jest możliwe i co tam się dzieje, ale po prostu nie. Wiedzieliśmy, że oni będą podwajać tego postapa, ćwiczyliśmy, przygotowaliśmy się na to. Szczerze powiem teraz, jak już to trochę jest odpowiedź może nie na te pytania, ale mnie bardzo boli to, że tu naprawdę się coś pracuje, walczymy, staramy się i tak dalej. Potem wychodzimy i te dzieciaki, które tutaj wziąłem, żeby zupełnili ten skład, żeby powoli się ogrywali i wchodzili do roli ekstraklasowej, to my z nimi wyglądamy lepiej na boisku niż naszą pierwszą piątką i z zawodnikami obcokrajowcymi, których wzięliśmy tutaj, żeby ekstra kwalitet nam dali do tej drużyny. Wiedzieliśmy, że Czarni mocno zareagują. Wiedzieliśmy, że ta hala też odmieni oblicze tej drużyny w porównaniu z meczem ze Szczecinem i ze Spójną, w którym oni też walczyli i mieli takie dołki, gdzie przeciwnicy im uciekali, ale potem wracali do meczu specjalnie w Spójni na też trudnym boisku, żeby grać. I wiedzieliśmy, że oni zrobią wszystko siebie dzisiaj, żeby po prostu zagrać lepiej w tym meczu. Niestety my jako drużyna nie możemy zbyt dużo sobie pozwolić pewne tam jakby założenia, tak żeby atakować ich psychiczny moment czy coś, bo my też jesteśmy psychicznie bardzo trudne momenty i ciężko jest utrzymać jakąkolwiek pozytywną, dobrą, zdrową energię i trenować jak to się toczy, tak jak się toczy do tej pory.
Czapki z głów dla swojego zespołu, wielkie gratulacje, naprawdę zagrali taki dobry mecz, miło było patrzeć z boku, jak harowali obronie, jak padали на каждą пилку, и как монже грали в атаку, делились пилком. Атаковалишь их с каждой стороны, и направда, то есть это у нас наилепший мяч, и направда, великие гратуляции для тех 8 хлопаков, которые венкшу 8 минут грали, и, очевидно, у двух модов.
Это был для нас наилепший мяч, хиба от початку сезону. В сборках задоминировались стрефы подкошовые, тренер нас перед тем учулал. Выиграли 45-26 деске, имели 21 асист. Graliśmy super drużynową koszykówkę, dzieliliśmy się piłką. Nic tylko się cieszyć po 5 porażkach z rzędu i dziękujemy kibicom.
To zwycięstwo potwierdza moim zdaniem, że idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście przyjdą wzmocnienia, będziemy jeszcze mocniejsi, ale ten mecz naprawdę dużo pokazał. Co zrobiliśmy, to zrobiliśmy dobrze. Byliśmy blisko tych meczów, parę, które mogliśmy naprawdę wygrać, ale nie wygraliśmy. To jest ważniejsze, bardzo ważne zwycięstwo, oczywiście oddech tak, bo po 5 porażek każdy chce wygrać mecz jak najszybciej i dzisiaj w takim jeszcze dobrym stylu przed swoimi kibicami. Super wieczór. Oczywiście każdy musi udowadniać. Zobaczymy, jakiej będą w formie. To są dwóch dobrych zawodników, które pomoże nam. Próbujemy ich komponować drużynę jak najszybciej. To oczywiście będą potrzebowali więcej czasu, ale wierzymy ich i dlatego ich wybraliśmy.
Jakob Schenk i Justin Turner mają wzmocnić w tym tygodniu Czarnych. Schenk ma się pojawić dosłownie w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o Turnera, to podobno miał jakieś kłopoty z wylotem ze Stanów z dokumentami, ale nie mamy tutaj szczegółowych informacji. No i właśnie jest pytanie, to czego w tym zespole będzie uzupełnieniem Jakub Schenk? Rozegrania? No bo to chyba tak, ale czyli będziemy grali teraz na jedynce dwugłowym z polskim smokiem. Musiał Schenk, czy Schenk musiał, Krzysztof?
Znaczy ja powiem, to jest takie odważne zagranie Waba, klubu, który chyba uznał, że nie ma wiele do stracenia.
A może po prostu Krzysztof nie było dobrego zawodnika zagranicznego na tę pozycję wolnego i w zasięgu finansowym Czarnych?
Myślę, że Jakub Szyk też od najtańszych nie należy, natomiast rzeczywiście klasowa rozgrywający musi swoje kosztować, więc tutaj połączono pewnie ten aspekt ekonomiczny ze sportowym. Ja powiem tak, bardziej interesuje mnie, bo Jakub Szyk to jest jednak reprezentant Polski, znamy go, wiemy czego się po nim spodziewać. Ja tutaj dla mnie zagadkowy jest transfer drugi, Justina Turnera i powiem szczerze, że jak to wzmocnienia wypalą, to zależy od tego, czy obaj zafunkcjonują, bo jeżeli zafunkcjonuje tylko jeden, to nie bardzo i wydaje mi się, że to jest ściśle powiązane, a Justin Turner jest naprawdę koszykarzem dość anonimowym, zagadkowym, bo uniwersytecie, który, no umówmy się, do jakichś najwybitnych nie należy, który gdzieś tam otarł się o J League, ostatnio nie grał. Jakieś papiery na tą granie w koszykówkę ma, jeśli się odnajdzie w tej naszej drużynie i w tej naszej lidze i zafunkcjonuje no jako tak o przyzwoitym poziomie, to wtedy myślę, że się wydaje, że będziemy mogli uznać ten taki ciekawy i mówię zagadkowy ruch Wabank, że się powiódł.
A ja myślę tak, że Czarni pokazali tymi dwoma transferami, że wciąż myślą poważnie o fazie play-off, to po pierwsze. Po drugie, jak zwykle szukają zawodników, za którymi nie wszyscy się oglądają, tak to powiedzmy. I z jakiegoś tam researchu być może wynika, że to jest zawodnik, który na pozycji 2 bardziej pewnie może zafunkcjonować jako strzelec i na uzupełnienie rozegrania tej pary Schenk musiał. I tak to sobie tłumaczę, ale czy dobrze, to nie wiem, Rafał.
Czarni nie są też takim zespołem, który, znaczy inaczej, Czarni są takim klubem, który musi mieć podejmować ryzyko przy podpisywaniu zawodników, bo nie ma takiego budżetu, który minimalizowałby to ryzyko. Więc teraz widzimy takie decyzje troszeczkę obarczone ryzykiem, trochę wydawałoby się oczywiste. Też tak jak Krzysztof, zastanawiam się bardziej nad Justinem Turnerem, bo to jest nowy zawodnik, dla niego Europa to jest nowość, dla niego europejska koszykówka to jest nowość, zagadnienia taktyczne to jest nowość, więc będzie musiał się tu odnaleźć w środku nieco depresyjnej zimy, więc też może mieć z tym kłopoty. Tak uważam, młody gracz, który no, jeszcze nie zwiedził
świata. Myślę, że jeżeli dostanie takiego gracza Mantas Czesnawski, to potrafi go sobie ułożyć. Pytanie, czy to jest zawodnik, który chce się ułożyć do europejskiej koszykówki, czy chce się pokazać, no bo dla niego to jest szansa, jeżeli nie grał, jeżeli, dostał, no więc jeżeli... nie dostał szansy w NBA, nie dostał szansy w poważnym graniu tam, po drugiej stronie oceanu, no to może tutaj będzie próbował swoją szansę wykorzystać. Pytanie, czy chce, czy ma tego świadomość?
No właśnie, więc jeżeli przyjął takie wyzwanie, no to tu mamy punkt, że chyba chce, ale czy ma świadomość? No nie wiem, mówisz o tym, że ma kłopoty z wylotem. Więc to już może jest ten karp tego, że chce, a może nie do końca mu się jakoś to udaje.
No ktoś go tam może za rękę poprowadzi. Krzysztof, bo
ja jeszcze chciałem o Jakubie Schenku troszeczkę powiedzieć.
Ja też chciałem właśnie i chciałem zacząć to od zupełnie innej strony, bo nikt nie odmawia Schenkowi ani umiejętności, ani zaangażowania, więc wiadomo, że to jest walczak, ale też za nim ciągnie się, nie wiem czy sprawiedliwa, taka ocena trudnego człowieka, trudnego współpartnera w zespole, człowieka, który no, lubi być samcem alfa i pytanie, czy dla takiego człowieka, jeżeli ta opinia jest o nim rzeczywiście prawdziwa, jest miejsce w szatni Czarnych.
To ja pójdę dalej troszeczkę. Przeanalizowałem sobie, czy właśnie poczytałem opinię francuskich kibiców, kiedy z ostatniego klubu Jakuba, który grał...
Ale to trzecia liga jest.
Poczekaj, Union Tour, to się chyba tak nazywał ten zespół. W ogóle na Eurobaskecie jest podane, że Jakub Schenk ma też paszport francuski, więc to też jest ciekawe. I ci kibice z trzeciej ligi właśnie mają różne opinie. Jedni mówili właśnie, że to jednak on nie jest poziomem w ogóle do tej trzeciej ligi, że wyrasta ponad ten poziom, a inni podzielali to, o czym teraz mówisz, ten jego trudny charakter. A więc tak, wieczne dyskusje z sędziami, bycie takim samcem alfa w zespole, olbrzymia liczba strat, to też przecież z Polski znamy, czyli potwierdzali w trzeciej lidze francuskiej, a więc na dosyć niskim poziomie, jakby nam się wydawało. To samo, co już my wiemy, patrząc na niego jako na zawodnika z ekstraklasy polskiej, no i jako na reprezentanta Polski. Więc tu jest ciekawe, czy znowu w Polsce on będzie musiał no chyba przeskoczyć na jakiś inny poziom mentalny.
No dobrze, nie znam Jakuba Schenka osobiście, rozmawiałem z nim może ze 2 razy, ale to była ta rozmowa czysto służbowa, że tak powiem, reporterska. Być może to jest niesprawiedliwa ocena Jakuba Schenka. Krzysztof?
Ja cały czas będę podkreślał, że Jakub Schenk jest jednak reprezentantem Polski, to nie jest przypadek. Ale z drugiej strony podkreślam, że pamiętajmy, że w ubiegłym sezonie w Kingu Szczecin nie był pierwszym rozgrywającym, ale jako ten rozgrywający, powiedzmy drugi, bardzo dobrze się spisywał, uważam. No jest to zawodnik rzeczywiście na swój sposób chimeryczny, ale myślę, że gwarantuje jakąś tam jakość i tutaj też jeszcze na chwilę wrócę do Justina Turnera, bo to jest gracz, który może grać na pozycji rozgrywającego jak najbardziej. I na takiej pozycji grywał i zaliczał sporo asyst, więc tutaj Mantas jest jakby zabezpieczony, no bo ktoś musi być zmiennikiem Schenka, a rozegraniu myślę, że z nim będzie właśnie Justin Turner. No i Kuba Musiał, który będzie uzupełnieniem takim no, na kilka minut, a normalnie będzie grywał na pozycji numer 2. Tej swojej bardziej, który jest bardziej predestynowany.
To jeszcze króciutko o najbliższym meczu może. MKS Dąbrowa Górnicza, zespół, który potrafi zaskoczyć, ale też tak trochę chyba nie do końca gra tak, jakby chcieli i kibice, i sam trener. Rafał.
To chyba właśnie tak od początku istnienia Dąbrowy Górniczej w Ekstraklasie jest, że nie do końca gra tak, jakby chcieli kibice i trener. Zresztą, no, będąc wielokrotnie w Dąbrowie Górniczej na meczach, przekonałem się, że tych kibiców no, aż nie jest tak dużo. W ogóle jakiś kuriozum, bo Dąbrowa Górnicza gra 8 spotkań z rzędu przed swoją publicznością. I Czarni chyba są 4. czy 5. Z kolei zespołem.
To teraz Czarni grali 4 na wyjeździe.
Więc teraz Czarni są chyba numerem 4 czy numerem 5 na rozkładzie Dąbrowy Górniczej właśnie w ich hali. Z punktu widzenia Czarnych to jest mecz jak najbardziej do wygrania, bez względu na to, czy te nabytki Czarnych już będą w składzie, czy jeszcze nie będzie ich w składzie. Chociaż Dąbrowa w ostatnich meczach pokazuje, że gra właściwie do końca i to z Anwinem przegrała w ostatnich akcjach, z Kingiem Szczecin przegrała w ostatnich akcjach, pokonała Legię Warszawa, więc no, ten zespół ma potencjał. Tak?
No właśnie, Krzysztof, to jest faworytem w tym starciu, Czarni czy Dąbrowa? Bo moim zdaniem chyba raczej Dąbrowa.
Ja powiem... Ja powiem tak. Nie wyobrażam sobie, że obydwaj nowi gracze nie zagrają w tym spotkaniu. Myślę, że tam jakieś przeszkody natury lotniczej to jest kwestia po prostu wejścia do innego samolotu dzień później. Natomiast no, jak uprzęk, to Francja nie leży na antypodach. Natomiast uważam, że nie tyle jeśli chodzi o wskazywanie faworyta, ale Dąbrowa wydaje się idealnym kandydatem dla przetarcia takiego nowego, wzmocnionego zespołu czarnych. Nie za silny, ale jednocześnie nie za słaby. Także bardzo dużo się z tego meczu na pewno dowiemy o tej nowej drużynie i wydaje mi się, że czarni poradzą sobie w tym meczu jednak mimo wszystko.
No to trzymajmy kciuki, żeby sobie poradzili. Jeżeli panowie pozwolicie, też na koniec od tematu koszykarskiego odbiegniemy na chwilkę dosłownie. Polska reprezentacja piłkarska zakończyła udział w mundialu w Katarze, przegrywając w 1/8 z Francją 1-3. Bramka dla Polski z powtórzonego rzutu karnego w doliczonym czasie gry Roberta Lewandowskiego, ale z tych wywiadów po meczu to ja raczej tak wywnioskowałem, że większość zawodników jest niezadowolona z tego, jak reprezentacja wyglądała tych mistrzostw, że chciałaby grać zupełnie inaczej, między innymi tak jak z Francją, czyli bardziej ofensywnie, a mniej chowając się pod własnym polem karnym, nawet ulegając tak jak w meczu z Francją, po którym przegranym meczu raczej mamy takie pozytywne wrażenie, bo chyba to był najlepsze na pewno 40 kilka minut do bramki Giroud Polaków i nie wyglądaliśmy źle. Gdyby Zieliński strzelił tę bramkę, oczywiście to jest gdybologia, ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej, Rafał.
Rozmawiamy o wrażeniu artystycznym, czy ogólnie o wrażeniu taktycznym, bo nieraz przekonywałem się, że to że reprezentacja Francji specjalnie trochę oddaje pola z zawodnikom reprezentacji Polski, żeby mieć dużo miejsca na kontry, co zresztą w drugiej połowie udowodniła Mbappé, te bramki zdobywał po kontrach, właśnie oddając trochę miejsca, kiedy Polacy mieli trochę więcej miejsca w rozegraniu i wydawało się, że swobodnie operują piłką, wystarczyło, że ci szybcy zawodnicy z Francji zrobili, co zrobili, skończyło się na 3-0, ale ogólne wrażenie jest takie, jak o czym mówisz. Ja przed mistrzostwami właściwie, jeżeli marzyłem o tym, żeby Polacy wyszli z grupy, to właściwie zakładałem taki scenariusz, że będziemy się męczyć i cierpieć przez te 3 mecze, ale awansujemy, a później w 4. spotkaniu pokażemy coś lepszego, coś więcej, a i tak przegramy. Więc tak się stało. Oczywiście nie mam żadnej satysfakcji, że tak się stało, bo mimo wszystko, że taki zakładałem scenariusz, to między poszczególnymi meczami można było troszeczkę inaczej to zrobić. Ten przestrzelony karny z Meksykiem, chyba Lewandowskiego też będzie mi tutaj się z tyłu głowy gdzieś cały czas tkwił, bo...
Ale chcesz powiedzieć, że z meczu z Australią 1/8 mielibyśmy większe szanse na wyjście?
Tak? Oczywiście. Dobra. Oczywiście.
Krzysztof, twoje wrażenia i pytanie dodatkowe, czy Czesław Michniewicz zostanie, czy powinien zostać trenerem kadry dalej w kwalifikacjach do Euro?
Ja mam opinię o Czesławie Michniewiczu wyrobioną od dawien dawna i uważam, że jest w ogóle nieporozumieniem, że on został trenerem kadry, a już jego pozostania to sobie w ogóle nie wyobrażam. Nie zgadzam się też, Przemek, z tobą, że bramka strzelona nawet na Polskę na 1-0 w jakiś sposób zmieniłaby oblicze tego meczu. To by się skończyło nadal 3-1. Uważam, że Francja była naprawdę dużo lepsza.
Zgadzam się, że była dużo lepsza drużyna, natomiast uważam, że ten mecz by się inaczej układał od 1-0 dla Polski.
Moim zdaniem nie ułożyłby się inaczej. Zresztą cóż to za argument, jak patrzymy na grę Japonii i Korei, które potrafimy z potentatami przegrywać do przerwy, czy nawet Arabia Saudyjska, a po przerwie strzelić 2 gole. Australia zresztą pokazała w meczu z Argentyną, że nic sobie nie zrobiła z tego, co usłyszałem od jednego z polskich graczy, że no cóż, Argentyna to nie jest nasza półka, oni w ogóle nie podeszli do tego w ten sposób, że to nie jest ich półka i tam naprawdę, oni byli naprawdę bliscy do grywki, bo dwie fantastyczne sytuacje i tam naprawdę Argentyna się cudem uratowała przed wyrównującą bramką w doliczonym czasie gry. My musimy nadążać za światowym futbolem, próbować, nawet jeśli nie osiągniemy jakiegoś sukcesu wybitnego, bo na to się nie zanosi szybko, to taki styl archaiczny futbolu, taki po prostu, który się już wielokrotnie nie sprawdził. Tak przypomnę Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, kiedy Czesław Michniewicz, Polacy zagrali fenomenalny mecz z Włochami, potem drugiego rywala również pokonali i mogli przegrać nawet 3-0 z Hiszpanią, aby wyjść z grupy, przegrali 5-0. Tak? To pokazuje, że taki styl futbolu to nie przystaje nawet takim drużynom, które oglądamy na tym mundialu w Katarze, jak Senegal, jak Korea właśnie, jak Japonia przede wszystkim, czy Australia. Że, no, nie możemy tutaj...
Ale czy Krzysztof Zastel dostaje...
Ale poczekajcie, bo musimy kończyć, bo za chwilę nam się kończy czas. Ale czy waszym zdaniem nie było tak, że ten styl gry, jaki narzucił trener, bardziej chronił trenera niż reprezentację?
Nie, ja uważam, że nawet wykazał braki tej reprezentacji i pokazał, że Lewandowski nie jest już takim zawodnikiem, jakim o nim myślimy, chociażby.
No tak, oczywiście, a dopiero w ostatnim meczu przekonaliśmy się, jakim zawartościowym zawodnikiem jest Zieliński, mając takiego gracza, bo to jest gracz topowy, który się potrafi obrócić, tak, takim rywalem.
To jest właśnie kwestia, że może to już powinna być reprezentacja Zielińskiego, a nie Lewandowskiego. Lewandowski tym ostatnim rzutem karnym też udowodnił, że nie dojrzewa nawet, żeby być kapitanem drużyny, tak? Jeżeli mam strzelić bramkę z karnego, już o niczym nie decydującą, to czemu musi samicować, robić i strzelać bramkę po to tylko, żeby Lewandowski miał gola, zamiast oddać najmłodszemu, Zalewskiemu lub innym kolegom z zespołu, którzy też mogli na to
Nie chciałbyś strzelić dwóch bramek na mistrzostwach?
Ale to jest kwestia właśnie, wiesz, dwie, jedna bramka dla Lewandowskiego. On już strzelił bramkę na mistrzostwach, miał szansę nawet wcześniej z Meksykiem.
Ale to jest też znak, to jest samcem alfa w tym zespole. Ale jest Lewandowski,
ale to nie karnymi, nie grom to udowodnił. Taki Ibrahimowicz w reprezentacji Szwecji, pamiętasz kiedyś?
Ile dostał podań w tym meczu? Takich, które dostaje normalnie w klubie.
A ile miał sytuacji, których nie strzelił?
W tym turnieju.
Sytuacji, których nie strzelił, słuchajcie?
No ile? Dwie.
Trzy. Z Arabią Saudyjską miał, oprócz tej, co strzelił, miał jeszcze dwie, nie strzelił. Z Meksykiem miał rzut karny, nie strzelił.
No,
teraz z Francją
klasę
też nawet nie... Jaką klasę? Z Zielińskim na przykład, jak bramkę Zieliński pierwszą strzelał w meczu z Arabią Saudyjską też. To Lewandowski leciał na piłkę, żeby strzelić, dopiero
Bo
jest napastnikiem. Ale w tej sytuacji on by nie strzelił. Dopiero jak była trącona, mógł oddawać Zielińskiemu. Uważam, że to nie były mistrzostwa Lewandowskiego.
No nie dostawał podań, moim zdaniem.
Jest... To jest inny typ gracza, który musi zostać obsłużony i tak grał we wszystkich klubach. W polskiej reprezentacji oglądaliśmy Lewandowskiego, który się cofał aż na własną połowę.
No to był obsłużony przez sędziego w meczu z Meksykiem i w meczu z Francją miał rzut karny, też nie strzelał.
Mnie co innego przeraziło, bo musimy kończyć, że nie skorzystaliśmy z Grosickiego.
No właśnie.
Panowie, musimy kończyć. Mnie co innego tutaj ubodło w tym spotkaniu, w tym turnieju, że Grosicki wszedł na kilka minut, zrobił trzy sytuacje, wypracował karnego, skorzystaliśmy z niego przez 8 minut w czterech spotkaniach. To moim zdaniem to też jest duży błąd. Dziękuję bardzo, Krzysztof Nałęcz, wszystkiego dobrego, Rafał Szymański i Przemek Woźń, dziękujemy za uwagę.
Sport w Słupsku i nie tylko.